historii duchowości Starego Testamentu, którą omawiamy od kilku miesięcy, uderza nas samo świadomość proroków. Oni wiedzą, że nie mówią od siebie, ale że są jakby ustami Pana Boga. On przez nich przemawia. Często podkreślają to w charakterystycznej sentencji, zwykle wieńczącej ich wypowiedź. Na przykład, to mówi Pan Bóg, wyrocznia Pana Boga lub innych. Tak dla narodu wybranego, jak i dla wielu następnych pokoleń, prorocy są interpretatorami woli Bożej i Bożego planu zbawienia. Prorocy zatem uświadamiają sobie współczesnym oraz każdemu, kto z dobrej woli i z wiarą pochyla się nad Pismem Świętym, że Pan Bóg ma swój pełen miłosierdzia plan zbawienia ludzkości i realizuje go nie inaczej jak przez ziemską historię i w ścisłym z nią związku. Czyni to jednak nie dlatego, że jest w jakiś sposób uzależniony od tej historii, ale dlatego, że taka jest jego wola, taki jest jego zamysł. On jest panem historii, jej podmiotem, nie zaś jej przedmiotem. Prorocy słowem i czynem pokazują zatem, że Bóg działa w historii Izraela, objawia się, angażuje się w ludzkie sprawy i wymaga odpowiedzi od człowieka. Kieruje do ludzkości swoje słowo przez różne objawienia i zdarzenia, a także przez proroków. To słowo tworzy historię. W starotestamentalnym Izraelu Słowo Boże jest więc siłą twórczą. Przykładem tego są chociażby pierwsze słowa Księgi Rodzaju. Bóg wypowiada słowo i świat się staje. Staje się ład w świecie. Daje temu wyraz także prorok Izajasz, kiedy pisze: wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. W ten sposób prorok wyraźnie mówi o znaczeniu Słowa Bożego jako czynnika kształtującego historię. W życiu narodu wybranego prorocy są tymi, którzy dokonują interpretacji historii. Kierowani natchnieniem Ducha Świętego pokazują, jak należy patrzeć na to, co się dzieje w narodzie i z narodem. Rzecz znamienna, że ta ocena stającej się historii dokonywana jest w ścisłym powiązaniu z przeszłością i pod kątem przyszłości. Ludzie wiary z czasów Starego Testamentu, a zwłaszcza prorocy, na teraźniejszość patrzą przez pryzmat swojej historii, w której odkrywają wciąż na nowo Boga, który działa. Częste przywoływanie odległych w czasie wydarzeń zbawczych ma na celu uświadomienie sobie samemu i innym, że Bóg jest wierny, że to, co zdziałał wobec minionych pokoleń, może zdziałać i obecnie. I tak jak w przeszłości, Boże wyroki, choć w danej chwili nie zawsze zrozumiałe dla człowieka, w ostatecznym rozrachunku okazywały się słuszne i błogosławione w skutkach. Takie obecne zdarzenia, skoro pochodzą z woli Bożej, także przyniosą dobre owoce, choć jeszcze tu i teraz ich nie widać. Można więc powiedzieć, że prorocy, przywołując przeszłość, czerpią z niej nadzieję nie tylko dla teraźniejszości, ale i dla przyszłości. Godne zauważenia jest także to, że dla proroków przeszłość, a więc historia narodu wybranego, jawi się jako ustawiczna walka pomiędzy dobrocią Boga a niegodziwością człowieka. Oni nie troszczą się o analizę szczegółów, analizę uwarunkowań polityczno-społecznych. Nie podkreślają też jakichś bohaterskich momentów czy dokonań. Przeszłość w ujęciu proroków starotestamentalnych zredukowana jest do dwóch głównych bohaterów – Boga i człowieka. To oni – Bóg i człowiek. Człowiek obdarzony wolnością tworzą historię, nie pozbawioną jednak dramatycznych zakrętów, z których opatrzność Boża zawsze wyprowadza dobro. Dla nas, wychowanych w kulturze helleńsko-rzymskiej, sposób myślenia Izraelitów o czasie i historii może wydawać się co najmniej dziwny. Izraelici pod wpływem proroków starają się rozumieć swoją historię nie tylko z perspektywy minionych wydarzeń, co wydaje się oczywiste, ale przede wszystkim patrzą na historię z perspektywy przyszłości, a więc tego, co jeszcze nie nadeszło i nie istnieje. To dla współczesnego człowieka niełatwa lekcja wiary, której uczą prorocy i cała Biblia. Chodzi przede wszystkim o to, że w Piśmie Świętym teraźniejszość jest istotnym momentem decyzyjnym. To, co tu i teraz, rozstrzyga o tym, co ma nastąpić jutro, potem. Właśnie dlatego nie wolno lekceważyć owego dziś. Wymowne pod tym względem stają się słowa psalmu 95, wiersz 8, często odmawianego na rozpoczęcie codziennej liturgii godzin. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych, czytamy w tymże psalmie. Liczne nawoływania proroków i w ogóle całego Pisma Świętego uświadamiają ludziom tamtych i obecnych czasów, że przyszłość staje się tu i teraz, że zakorzeniona jest w wolności, że objawia się w czasie obecnym. Natomiast świadomość tego, co może się zdarzyć, ma jedynie wspomóc, aby tu i teraz podejmowana decyzja nie była pochopna, pozbawiona namysłu i poczucia odpowiedzialności. W takim duchu prorocy, widząc jak naród wybrany żyje, jak postępuje, jak skłania się ku obcym bogom i jak odchodzi od zobowiązań przymierza przyjętego pod Synajem, przestrzegają przed grożącymi karami. Uświadamiają, że Bóg dla opamiętania ześle karę, czy to w postaci niewoli politycznej, kataklizmów czy epidemii. Prorocy pokazują więc, że Bóg w swej opatrzności może posłużyć się różnymi środkami, nie wykluczając straszliwej wojny, kataklizmu czy innych nieszczęść dla obudzenia w człowieku dobra, niejako dla zmuszenia go, aby zawrócił z drogi zagłady i powrócił na drogę życia. W takiej też perspektywie należy widzieć, jakże częste na kartach Pisma Świętego opisy wojen, a nawet ludobójstw, biorąc oczywiście pod uwagę typową dla mentalności semickiej skłonność do przesady. Innymi słowy, dla proroków historia doczesna, nawet jeśli czasem jest bardzo dramatyczna, a także cały świat, są mimo wszystko przestrzenią aktualizowania się Królestwa Bożego. Jak zwykle w podsumowaniu naszej refleksji stawiamy sobie pytanie o to, czego uczy nas ta odległa, starotestamentalna historia duchowości. Otóż sposób, w jaki prorocy widzieli historię swojego narodu, może nas współczesnych skutecznie leczyć z lęku i pogoni za sensacją wobec zalewu informacji o tym, co wokół nas się dzieje. Prorocze widzenie zarówno odległej, jak i bliskiej nam historii, jak chociażby straszliwy kataklizm sprzed 4 miesięcy na Oceanie Indyjskim, który pochłonął, jak się szacuje, około 300 tysięcy ludzi, każe nam widzieć w tym nie tylko nieogarniony dramat cierpienia, ale także wielki zryw ludzkiej solidarności, wielkie objawienie się dobra, jakie może nigdy nie miałoby szansy wyzwolić się w ludziach na całym świecie. Nie inaczej trzeba myśleć o ostatnich chwilach ziemskiego życia niezapomnianego papieża Jana Pawła II. Ten prorok naszych czasów swoim milczącym cierpieniem dał nam niezapomnianą lekcję wiary, owocującą nadzieją, miłością i modlitwą, a więc tym, co daje nam przedsmak Królestwa Bożego. W planach Bożej opatrzności taka lekcja zapewne była nam bardzo potrzebna tu i teraz, abyśmy stali się godni tego, co czeka nas po drugiej stronie życia.